spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Szczęść Boże! Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiejszy spacer po Rzymie rozpoczniemy od nawiedzenia Kościoła Świętego Ducha. Kościół ten znajduje się bardzo blisko Watykanu. Już w VIII wieku istniał tutaj kościół poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Było to miejsce, w którym mogli skorzystać z różnorakiej pomocy duchowej i materialnej pielgrzymi, którzy przybywali do wiecznego miasta z Europy Północnej. Pod koniec XII wieku tu przy tym kościele został wybudowany pierwszy w Europie szpital Ducha Świętego. Tutaj też założono specjalne bractwo szpitalne. Kościół i szpital Ducha Świętego cieszył się niezwykle dobrą opinią, nie tylko wśród mieszkańców Rzymu, ale także wśród pielgrzymów. I tak jest do dzisiaj. Kościół ten był odbudowany przez papieża Sykstusa IV na jubileusz roku 1475, a później jeszcze prace przy tym kościele były prowadzone przez papieża Pawła III. I ten kościół dzisiaj nosi tytuł Ducha Świętego. Dlaczego dzisiaj wchodzimy do tego kościoła? Albowiem w roku 1994 Ojciec Święty Jan Paweł II w tym kościele ustanowił sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Było to krótko po beatyfikacji apostołki Bożego Miłosierdzia, siostry Faustyny. Najbliższy wtorek, 18 kwietnia, przypada 30. rocznica tego wydarzenia. Taka ciekawostka, albowiem wtedy na uroczystość beatyfikacji 18 kwietnia 1993 roku po raz pierwszy pielgrzymowała do Rzymu nasza diecezja w swoich przedstawicielach. Była to pielgrzymka z okazji pierwszej rocznicy powstania diecezji kaliskiej. I w tym kościele Świętego Ducha jedna z kaplic po prawej stronie jest poświęcona Miłosierdziu Bożemu i świętej siostrze Faustynie. Znajduje się w niej obraz Jezusa Miłosiernego, figura świętej siostry Faustyny oraz są relikwie umieszczone w pięknym relikwiarzu, które ofiarował Jan Paweł II. Obecnie naprzeciwko tej kaplicy znajduje się ołtarz dedykowany właśnie świętemu Janowi Pawłowi II. Codziennie w tym kościele o godzinie 15 odmawiana jest lub śpiewana koronka do Bożego Miłosierdzia w różnych językach. Tutaj często wstępują pielgrzymi, ponieważ, jak wspomniałem, kościół ten znajduje się blisko Watykanu. Bogaty wystrój świątyni, piękne obrazy, freski, dzieła wybitnych twórców zwracają uwagę przybywających tutaj pielgrzymów i turystów. wychodzimy z tego kościoła, jeszcze na chwilę skierujemy się na plac Świętego Piotra. Mijamy ulicę Pfeiffer, na której to ulicy mieścił się Polski Dom Pielgrzyma. Właściwie od początku pontyfikatu świętego Jana Pawła II aż do roku 2001. O tym domu pielgrzyma już kiedyś wspominaliśmy. Bardzo piękne miejsce prowadzone przez siostry Antoninki. Mijamy Via Pfeiffer, aby przejść przed aulę Pawła VI. Potężna aula, wybudowana w latach 1966-1971 na polecenie papieża Pawła VI. W centrum tej auli, w centralnym miejscu, znajduje się wspaniała figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Aula może pomieścić około 8 tysięcy pielgrzymów.
Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim.
Saluto cordialmente tutti i Polacchi.
Tutaj odbywają się audiencje, zwłaszcza w okresie zimowym. Jest na placu Świętego Piotra nieodpowiednia pogoda lub też audiencje dla mniejszych grup pielgrzymów. W tej auli znajduje się około 6 tysięcy miejsc siedzących. Kierujemy się w stronę ulicy łączącej Rzym, Republikę Włoską z Państwem Watykańskim. Przechodzimy przez plac papieża Piusa XII i wchodzimy na Via della Conciliazione, droga pojednania. Na tabliczkach informujących o nazwie tej ulicy znajduje się bardzo ważna data. 11 lutego 1929 rok. W tym właśnie dniu zostały podpisane tak zwane traktaty laterańskie, na mocy których powstało państwo Watykan. Najmniejsze uznawane państwo świata, najmniejsze pod względem powierzchni i najmniejsze pod względem liczby ludności. Powierzchnia tego państwa to 44 hektary. Mieszka tutaj około 800 osób. Jest to państwo niepodległe. Papież jest suwerennym władcą państwa watykańskiego. Traktat uznawał także władzę papieża nad wieloma jeszcze innymi posesjami, miejscami, które znajdują się w Rzymie i w jego okolicach, na przykład nad Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, Świętego Pawła za murami, czy też Bazylika Matki Bożej Większej, Pałac Papieski w Castel Gandolfo, jeszcze wiele innych miejsc bezpośrednio jest podporządkowanych suwerennej władzy papieża. Traktaty laterańskie podpisał ówczesny premier Mussolini oraz sekretarz stanu papieża Piusa XI. Idziemy tą piękną ulicą. Po lewej stronie widzimy kościół Matki Bożej Szkaplerznej. Idąc dalej, dochodzimy do skrzyżowania tej ulicy, tej drogi pojednania z inną bardzo ruchliwą drogą. I tutaj z tego miejsca widzimy budynek Radia Watykańskiego, które założył również papież Pius XI w roku 1931. Siedem lat później, w 1938 roku, powstała sekcja polska Radia Watykańskiego. Polskie audycje Radia Watykańskiego odegrały szczególną rolę w czasie II wojny światowej. Te audycje były niejednokrotnie jedynym środkiem przekazywania wiadomości o sprawach kościelnych i narodowych. Idąc nieco dalej, Po lewej stronie zauważamy figurę świętej Katarzyny ze Sieny. Święta Katarzyna żyła w XIV wieku, była wielką mistyczką, nosiła też na swoim ciele stygmaty. Była to kobieta, która bardzo kochała Kościół. Wtedy papież mieszkał w Awinionie. Tam była przez, jak już wspominaliśmy, ponad 70 lat stolica papiestwa. Katarzyna upominała papieża, aby jak najszybciej wrócił do Watykanu, bo tu w Watykanie jest miejsce następcy świętego Piotra. I nawet jedna ze scen umieszczona przy tej figurze ukazuje nam świętą Katarzynę, która klęczy przed papieżem i prosi, aby jak najszybciej wrócił do Rzymu. I tak też się stało. Papież w 1378 roku powraca z Awinionu do Rzymu. Katarzyna umiera 2 lata później, w 1380 roku. Miała wtedy zaledwie 33 lata. Jest to jedna z najbardziej znanych dominikanek. Katarzyna ze Sieny. Kiedy miało 600 lat od jej śmierci, w 1980 roku Jan Paweł II wydał nawet specjalny list apostolski ukazujący świętą Katarzynę i przypominający współczesnym tę wspaniałą, wielką postać. Już z daleka widzimy potężną, wielką budowlę. To mauzoleum Hadriana, budowane w latach 130 do 139. Bardzo więc stara budowla z II wieku. Podstawę mauzoleum tworzy kwadrat. Długość boku 90 metrów. Na tej podstawie umieszczona jest okrągła budowla o średnicy prawie 65 metrów. Wysokość całej budowli to około 50 metrów. Hadrian to mauzoleum budował po to, aby tam się pochować i aby tam też spoczywała jego rodzina. Jednak Hadrian umiera rok wcześniej. Później, po jego śmierci, ciało tam zostaje przeniesione. Mauzoleum Hadriana, ale dzisiaj ta budowla nazywana jest Zamkiem Anioła. Skąd ta nazwa? W roku 590 Rzym nawiedziła straszna zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Wtedy papieżem był Grzegorz Wielki i to on zarządził procesję pokutną, aby prosić Boga o zatrzymanie tej zarazy. Wyznaczył 7 kościołów i z tych kościołów wyszły procesje w stronę Bazyliki Matki Bożej Większej. Podczas procesji Grzegorz Wielki zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec zarazy. I tak też się stało. Zaraza ustała, na szczycie mauzoleum Hadriana umieszczono anioła. Ten anioł z wieku VI dzisiaj jest w muzeum, a obecnie mamy nowszą figurę anioła na zamku, który nosi jego imię. Wychodząc z zamku, kierujemy się na most. Most, który również nosił nazwę mostu Hadriana. Później też nazywał się mostem świętego Piotra, a po tym wydarzeniu z roku 590 most ten nazwano mostem anioła. Najbardziej charakterystycznym atrybutem mostu świętego anioła są marmurowe rzeźby przedstawiające postacie 10 aniołów. Te figury zamówił papież u znanego artysty, rzeźbiarza Lorenzo Berniniego. Było to w drugiej połowie XVII wieku. Aniołowie trzymają w rękach narzędzia męki pańskiej. Jeden z nich trzyma koronę cierniową, inny trzyma gwoździe, krzyż, tabliczkę z krzyża, włócznie. Bernini wykonał tylko dwie figury. Jedną figurę z koroną cierniową, a drugą figurę anioła trzymającego tabliczkę z krzyża. Jednak te oryginalne figury Lorenzo Berniniego zostały umieszczone w kościele świętego Andrzeja della Fratte blisko placu Hiszpańskiego. Natomiast te, które dzisiaj widzimy na moście świętego anioła, wykonane zostały przez uczniów tego wielkiego artysty. Szanowni Państwo, dochodzimy do rzeki Tyber. Przechodzimy mostem anioła na drugą stronę, aby skierować się do kościoła, który znajduje się na tak zwanym rzymskim Zadybrzu. Ale zwróćmy uwagę na rzekę Tyber. To trzecia pod względem długości rzeka we Włoszech. Najdłuższą rzeką jest rzeka Pat. Płynie w północnej części Italii. Od tej rzeki bierze nazwę Nizina Padańska. To jeden z najważniejszych regionów Włoch. Są tam bardzo żyzne gleby, urodzajne. Nieraz tą Nizinę Padańską nazywamy spichlerzem Italii. Najbardziej znanym miastem na tej Nizinie jest Padwa. Miasto, w którym jest przepiękna bazylika z grobem świętego Antoniego. Co prawda święty Antoni urodził się w Lizbonie, pochodził z Portugalii, ale jednak do historii przeszedł jako święty Antoni Padewski. W Padwie jest też jeden z najbardziej znanych uniwersytetów w Europie i jeden z najstarszych. Mianowicie został założony w roku 1222. Studiowało tam wielu wybitnych Europejczyków, m.in. Galileusz, Dante, ale też wielu Polaków, m.in. Mikołaj Kopernik. Przeżywamy rok Mikołaja Kopernika, bo przypada w tym roku 550. rocznica jego urodzin. Idąc nad Tybrem, w kwietniu jest piękna pogoda, bardzo miły i przyjemny spacer nad tą rzeką. Dochodzimy do mostu Sykstusa IV, który został wykonany na polecenie tego papieża w drugiej połowie XV wieku. Przechodzimy przez ten most, aby dojść do kościoła Najświętszej Marii Panny na Zadybrzu. Szanowni Państwo, niektórzy twierdzą, że jest to najstarszy kościół w Rzymie. Już na początku II wieku, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi kościół, zbierali się chrześcijanie, uczniowie Chrystusa. A dlaczego? Ponieważ w tym miejscu za czasów cesarza Oktawiana Augusta wytrysnęło źródło oleju. To niezwykłe wydarzenie zinterpretowano jako zapowiedź nadejścia Mesjasza, Bożego Pomazańca, Namaszczonego. Na początku III wieku papież Kaliks I na tym miejscu wybudował kaplicę. W IV wieku, kiedy już ustały prześladowania chrześcijan, papież Juliusz I wybudował kościół, który był wiele razy przebudowywany i w XII wieku został poświęcony Matce Bożej. Piękna świątynia, ozdobiona mozaikami, zwłaszcza dotyczącymi życia Maryi. Bazylika Matki Bożej na Zatybrzu ma szczególne znaczenie dla Polski. Była kościołem tytularnym kardynała Augusta Chlonda, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Józefa Glempa, a przede wszystkim kościołem tytularnym kardynała Stanisława Hozjusza, który żył w XVI wieku. Co to znaczy kościół tytularny? Szanowni Państwo, każdy kardynał ma w Rzymie swój kościół tytularny. Przez nadanie tego kościoła kardynał zostaje włączony w grono duchowieństwa rzymskiego. Te kościoły tytularne są ściśle określone. Inne kościoły przysługują kardynałom biskupom, inne kardynałom prezbiterom, a jeszcze inne kardynałom diakonom. Wszystkie te kościoły tytularne mają wielkie znaczenie i pod względem religijnym, i pod względem historycznym. Wspomniałem, że ten kościół był kościołem tytularnym kardynała Stanisława Hozjusza. Był to biskup warmiński. Cieszył się wielkim uznaniem papieży, zwłaszcza papieża świętego Piusa V, Grzegorza XIII. Był legatem na Sobór Trydencki. Hozjusz przyczynił się do zatrzymania rozpowszechniania się protestantyzmu w Polsce. Sprowadził do Polski zakon jezuitów. Zasłynął jako wybitny pisarz teologiczny. Jego dzieła były pisane piękną renesansową łaciną. Hozjusz przez 10 ostatnich lat życia na stałe przeprowadził się do Rzymu i kolejni papieże powierzali mu rozmaite funkcje związane przede wszystkim z polityką zagraniczną państwa kościelnego. To Stanisław Hozjusz zorganizował dla Polaków przybywających do Rzymu hospicjum, czyli miejsce zatrzymania się, noclegu, i tam przy tym hospicjum wystarał się, aby był kościół dla Polaków. I do dzisiaj jest to kościół polski, któremu patronuje święty Stanisław, biskup i męczennik. Stanisław Hozjusz umarł w 1579 roku i został pochowany właśnie w Bazylice Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu. Grób jego znajduje się w zwieńczeniu prawej bocznej nawy tego kościoła. Jest tam piękny grobowiec Stanisława Hozjusza z jego popiersiem i na grobowcu umieszczono jego słowa. Nie jest katolikiem ten, kto nie zgadza się z doktryną kościoła rzymskiego. Naprzeciwko nagrobka kardynała Stanisława Hozjusza znajduje się epitafium poświęcone błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Płaskorzeźba przedstawia prymasa tysiąclecia z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i umieszczono też słowa kardynała Wyszyńskiego: oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę. Dzisiaj to epitafium pięknie wygląda, zostało bowiem odnowione w roku 2021 z racji beatyfikacji kardynała prymasa. W zakrystii tej bazyliki jest piękny portret błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wychodzimy z tej pięknej bazyliki, tak bardzo związanej z Polską przez tych kardynałów, których wymieniłem, i udajemy się do Bazyliki świętego Bartłomieja Apostoła na Wyspie Tyberyjskiej. Jest to wyspa na rzece Tyber. Kościół powstał pod koniec X wieku, wybudowany z inicjatywy cesarza Ottona III. W tej świątyni Otton III złożył relikwie patrona Polski, świętego Wojciecha, które ofiarował mu Bolesław Chrobry. Przy wejściu do prezbiterium znajduje się studzienka z czasów cesarza Ottona III. I na tej studzience są trzy wizerunki. Wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, wizerunek świętego Bartłomieja oraz wizerunek świętego Wojciecha. Uważa się, że jest to najstarsze przedstawienie świętego Wojciecha. Dzisiaj relikwie patrona Polski, świętego Wojciecha, znajdują się w specjalnej kaplicy w lewej części tej bazyliki. W roku 2000 Jan Paweł II w kościele świętego Bartłomieja utworzył sanktuarium męczenników XX wieku. Przechowywane są relikwie chrześcijan z całego świata, którzy w czasach współczesnych oddali życie za Chrystusa. Na poszczególnych ołtarzach wystawione są relikwie świętych z każdego kontynentu. Są też relikwie polskich świętych męczenników, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, błogosławionej Karoliny Kuskównej, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Są też relikwie błogosławionych księży Wincentego Matuszewskiego i księdza Józefa Kurzawy. Dwaj kapłani, którzy razem zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej pod koniec maja 1940 roku. Proboszcz, ksiądz Wincenty Matuszewski i wikariusz, ksiądz Józef Kurzawa, byli duszpasterzami w parafii Osięciny na terenie diecezji włocławskiej. Ksiądz Józef Kurzawa skończył gimnazjum imieniem Adama Asnyka w Kaliszu i gdy został zamordowany przez Niemców, miał zaledwie 30 lat. W tej bazylice świętego Bartłomieja są też relikwie błogosławionego Michała Kozala, biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau. W tym roku minęło 80 lat od jego męczeńskiej śmierci. Ostatnio w tej bazylice umieszczono też relikwie dwóch franciszkanów, misjonarzy, którzy zostali zamordowani w Peru w 1991 roku, a beatyfikowani w roku 2015. Są to relikwie ojca Zbigniewa Szczałkowskiego i relikwie ojca Michała Tomaszka. Szanowni Państwo, byliśmy dzisiaj w trzech kościołach i w każdym z nich są ślady Polski. I tak, proszę Państwa, jest w wielu innych kościołach Rzymu, do których pójdziemy w czasie następnych naszych audycji. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. I życzę, aby Jezus miłosierny umacniał nas swoją łaską i napełniał nasze serca radością i pokojem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.